w związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś.
Naszym gościem, właśnie naszą gościnią jest Małgorzata Ome, dziennikarka, psycholożka, w Wikipedii dodałem jeszcze prezenterka telewizyjna.
No, tak.
Dziennikarka to takie pojęcie szerokie, w które moim zdaniem się wpisuje prezenterka wszystko. Czy prezenter telewizyjny. Wszystko albo prawie wszystko, ale psycholożka no to już oddzielnie.
Ale prezenter telewizyjny nie musi być dziennikarzem.
To prawda.
Właśnie.
Czyli taka szeroka tożsamość zawodowa.
Ale już jak piszesz dziennikarka, no to znaczy, że ten, że prezenterka telewizyjna, to by znaczyło, że nie wiadomo, czy dziennikarka. Dobra
mniejsza z tym. Taki patchwork zrobiłeś.
Tak, bo mamy rozmawiać o patchworku.
Zawodowy patchwork.
Dokładnie, zawodowy patchwork. Zawodowa patchworkerka.
Patchworkini.
A mówimy o tym, bo o patchworku będziemy rozmawiać, czyli taki bardzo skomplikowany temat. Więc może zacznijmy, czym w ogóle jest patchwork i kiedy my możemy mówić o rodzinie patchworkowej.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry w ogóle, no właśnie.
Małgorzata Ome.
Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiliście. I też cieszę się, że po dwóch stronach stołu są osoby żyjące w patchworku, no bo to też jakby nie tylko rozmawiamy o tym teoretycznie, tak, albo pytamy teoretycznie, ale też jakby możemy sięgać do swoich własnych doświadczeń. A to jest bardzo cenne. Natomiast no, patchwork jest taką, wiesz, no, szytą rodziną, która składa się z interesów bardzo wielu różnych członków tej rodziny. I to jest nie tylko biologiczna rodzina, którą wiążą więzy krwi, ale jest to rodzina, która na potrzeby uczuć, potrzeby sytuacji jakby spotkała się w jednym miejscu i czasie. Czyli to są macochy, macoszki, ojczymowie, babcie przyszywane, dziadkowie, wujkowie, bo tak naprawdę warto też mówić o tym bardzo szeroko, bo często mówimy tylko właśnie o rodzicach, czy właśnie macochach. Macocha to jest takie słowo, prawda?
Macoszka brzmi lepiej,
macoszka,
prawda?
Brzmi lepiej. Ale to też są, wiesz, dziadkowie, którzy czują się tutaj w tej sytuacji w jakimś, nie wiem, rozdarciu, czy porzuceniu też czasami, niezrozumieniu. Czy wujkowie, ciocie, no jakby rodzina jest takim pojemnym dzisiaj zbiornikiem i fajnie, żeby też jakby w ogóle była traktowana jako takie słowo, które jest słowem niesztywnym, ale elastycznym, wolnym, otwartym, pojemnym, no bo ludzi nie wiążą dzisiaj formalności, tylko powinny ich wiązać uczucia, nie wiem, uczucia, zobowiązanie, które wynika z tych uczuć, to jest tym spoiwem.
Czy są jakieś rodzaje patchworku, rodziny patchworkowej, czy jakoś to się dzieli na jakieś kategorie, że po prostu możemy różne rodzaje wrzucić do jednego worka, ale też trzeba by było stwierdzić, to nie jest rodziną patchworkową i myśmy, przygotowując się do rozmowy, znaleźli takie sformułowanie nam wcześniej nieznane, rodzina nuklearna, tak to było?
Rodzina nuklearna, czyli jak mówisz, że pewnie osoby, które łączą już te biologiczne więzy krwi, czyli taka tradycyjna rodzina.
Czyli to jest,
Boże, jakie słowo.
Nuklearna.
Właśnie, dlaczego nuklearna? Ale ja zrozumiałem, że nuklearna to jest po drugiej stronie, znaczy, że bardzo kameralna, taki klasyczny model, nie wiem, mama, tata, dziecko i najbliższa rodzina, tak?
Trochę też się mówi o nuklearnej rodzinie w kontrze do wielopokoleniowych rodzin. To też nie tylko w kontrze do patchworkowych rodzin, ale też do wielopokoleniowych, że to jest, tak jak ty mówisz, Maćku, taka rodzina...
Skromniejszy skład. Tak.
Skromniejszy skład, ale też trochę taka rodzina zamknięta. Taka rodzina o takich silnych, najbliższych więzach, która jakby podejmuje decyzje w ramach mniejszej liczby osób i też niechętnie wpuszcza tak zwanych obcych do swojej przestrzeni rodzinnej.
No jest to na pewno dużo łatwiejszy skład do opanowania niż rodzina patchworkowa.
Jest łatwiejszy, ale też chyba uboższy. To znaczy dużo się mówi o tych współczesnych rodzinach, że one się jakby w kontrze do mojego pokolenia, to jest w różnych pokoleniach, ale do mojego pokolenia czy twojego, Maćku, kiedy jednak te rodziny, te wielopokoleniowe funkcjonowały dużo bardziej, dawały wzorce, miały silniejszy wpływ. Dobre i złe są strony tego, ale też dobre, no bo im więcej osób w rodzinie, tym więcej ludzi do kochania, tym więcej też wzorców dla dzieci, takich the role models, które są ważne dla ich rozwoju. Trochę tego brakuje dzisiaj, jeśli mówimy o takim wpływie rodziny na rozwój dzieci. to jak mówimy o takich efektach ubocznych, takiej decyzji zamknięcia się rodziny, co też rozumiem na wpływy teścia czy teściowej, które mogą być toksyczne, ale samo to, sama obecność tak niewielu osób w rodzinie w jakimś sensie zubaża obraz dziecka, mhm. czy możliwości korzystania z różnych wzorców zachowań, czy modeli męskości, kobiecości, które przecież dziecko kształtują. A dziecko się rodzi i jest, w cudzysłów biorę oczywiście, skazane na swojego mamę i tatę. Mhm. Czy jakby to jest najlepsze dla nich, the role model? No różnie bywa.
No różnie bywa. Ale
rodzice wnoszą też swoje własne ograniczenia i problemy.
Dziadkowie inaczej wychowują dzieci jednak. Właśnie jeżeli też rodzice nie odetną tej pępowiny od swoich rodziców, no to wtedy dziadkowie większy tak. wpływ wywierają na dziecko. No na przykład rozpieszczają, ale tutaj mówimy o takim właśnie fajnej sytuacji,
to,
że...
Ale tak, trochę rozpieszczają, ale nie tylko, nie? No to jakby to jest ten kłopot, z którym się trzeba zderzyć, tak? Inny model wychowawczy albo taka jakby gdzieś tam zaborczość, potrzeba kontroli czy wpływu czasami dziadków, która rozbija rodziny albo też nawet w ogóle rozbija też związek też bardzo często, bo nie pozwala rodzicom w takim niesamowitym momencie, jakim jest przyjście dziecka na świat, bardzo trudnym też, kryzysie tak naprawdę dla młodych ludzi, w którym oni mogą zbudować w tym kryzysie siłę tak naprawdę, ustalić swoje własne zasady, nie wiem, w jakimś sensie określić się w roli mamy, taty, wzajemnie się rozwijać, zobaczyć siebie w ogóle w tych rolach. To jest zupełnie nowy kontekst. Wiesz, że widzisz kogoś, kogo kochasz, to jest fantastycznym kochankiem, nie wiem, z kim świetnie ci się rozmawia, wyjeżdża, podróżuje, ale nagle go widzisz w innej roli, to bardzo trudnej roli, która jest totalnym wyzwaniem. I czasem ktoś jest w tej roli świetny dopiero po paru latach, zaczyna czuć w ogóle ten vibe. Nie? Ojcowie czasami wchodzą w późniejszym etapie, dzisiaj mniej, ale też czasami okazują się fantastycznymi ojcami, ale po 7 roku życia. Nie chcę wchodzić w takie stereotypy, bo też nie zachęcam do tego, tylko wiem, że czasami warto dać szansę. I czasami to wejście w rolę jest trudne, no, z dużym zapłonem, rozczarowuje nas. Nie? Jakby patrzymy na kogoś, kto naprawdę był ekstra, w ogóle windsurfing razem, podróże z plecakiem, seks, nie, w ogóle wszystko jest świetnie, a nagle okazuje się, że on jest kimś, kto sobie nie radzi. Albo kimś, kto ucieka, unika. I jakby jestem rozczarowana co do twojej roli. Jeżeli mamy za dużo obecności innych osób na początku, to one jakby zdejmują tę rolę z tego człowieka. Na przykład mama mojego partnera, chcąc dobrze, babcia, ale chroni go w jakimś sensie, bo chce tę rodzinę, chce, żeby ta rodzina trwała. I przejmuje obowiązki ojca. To ja zaczynam tworzyć relacje nie z ojcem dzieci, tylko z mamą jego. I podejmuję najważniejsze decyzje, przechodzę najważniejszy swój kryzys z kimś innym, co oznacza, że jakby też te więzi najsilniejsze tworzą się z teściową czy zależności nawet, a nie z moim partnerem, z którym lepiej, żebym ten kryzys przeżyła de facto, żebym się nawet nim rozczarowała, żebym wypracowała jakiś kompromis, może na początku trochę zgniły, a potem jakoś dojdziemy do tego, że oboje będziemy w tych rolach jakoś zadowoleni z siebie nawzajem też. Ale lepiej to robić we dwoje. Więc ja w ogóle jak słyszę, że czasami ja w ogóle jestem pełna takiego szacunku, czego ja nie zrobiłam w ogóle jako młoda dziewczyna. Dlatego tym bardziej patrzę z takim podziwem na młodych ludzi, którzy mówią, hej, przyjdźcie do nas za 2-3 tygodnie. My musimy się jakby siąść w domu, zastanowić w ogóle, co ten świat się zmienił, tak, jak on się zmienił, jak my w ogóle ten rytm cały sobie określamy, w ogóle kim my jesteśmy dla siebie nawzajem. Chcemy w to w trójkę zrobić na przykład, albo w czwórkę. Trójkę najczęściej, bo przy pierwszym dziecku. Jest. I to jest fajne, że ludzie chcą najpierw sami stworzyć sobie tą swoją rodzinę, to jądro, w ogóle, która całą rodzinę później trzyma. Nie, nikt tego jądra nie zastąpi. A dopiero potem serdecznie zaprosić innych członków rodziny do tego, żeby ale właśnie mogli jeszcze, w tej rodzinie uczestniczyć.
Tak, żeby nie zapomnieć o tym pytaniu, które chcę ci teraz zadać. Mówisz młodzi ludzie, że w ten sposób zaczynają się zachowywać, więc mam wrażenie, że może ci młodzi ludzie patrzą na 40-paroletnich swoich rodziców i oni chcą tę jednostkę rodzinną zbudować zupełnie inaczej, niż wyglądało to u ich rodziców. Czyli, że naprzemienne wychowanie, rodzice się rozwodzą, rodziny patchworkowe, że może oni większy nacisk kładą na tę jednostkę rodzinną. Jak to jest?
Wiesz co, jak się patrzy na badania młodych ludzi w ogóle, nawet w ostatniej dekadzie młodzieży, to okazuje się, że te wartości takie rodzinne, tradycyjne, one bardzo silnie wybrzmiewają. Prawdopodobnie dlatego, że oni w rozpadzie rodziny żyli. I często zanim się znajdzie kompromis, to trzeba po różnych skrajnościach się, wiesz, tutaj pobujać, nie? I ja też nie jestem tylko za tym, żeby się pozamykać we własnych domach i po prostu odrzucić kompletnie cały system, bo ten system bardzo dużo może wnieść, ale być może taki rodzaj negacji tego, czy jakby punktu odniesienia, którym jest jednak jakby ta rozbita rodzina i taka chęć tej, ocalenia tej rodziny, czy zbudowania po swojemu, ocalenia swojej własnej miłości, związku, nie wiem, jakiejś uważności na ten związek, wynika z tego, że my wychowywaliśmy się w domach rozbitych, wychowywaliśmy się w domach, gdzie ojcowie byli nieobecni, wychowywaliśmy się w domach, gdzie piło się alkohol, nadużywało się różnych rzeczy, no bo jakby jak patrzymy dzisiaj na współczesnych 40-latków, ja jestem 40-latką, no to jak patrzę na swoje domy, w których się wychowywaliśmy, no to jakby oprócz tego, że trzeba przyznać naszym rodzicom, że oni byli obecni, jakkolwiek, nawet jeśli byli czasami niedoedukowani, czasami no jakby w swoich zachowaniach może wbrew temu, co mówi współczesna psychologia rozwoju, że nadużywali, że sobie nie radzili z emocjami i tak dalej. Oni byli obecni, wbrew pozorom byli obecni, bo wracali o 16-17 do domu i oni z nami byli. Oni z nami wyjeżdżali na wczasy. Myśmy z babciami spędzali czas, myśmy spędzali czas z rodziną. Dzisiaj ci rodzice, którzy to przeżyli, oni mają wszystko, są wyedukowani, są świadomi, korzystają ze światowej wiedzy, wiedzą, że dziecko ma inne specyficzne potrzeby, wiedzą, że mózg się rozwija w pierwszych 3-4 latach, więc trzeba być szczególnie wrażliwym na te pierwsze etapy życia. Mogą w szpitalu być dzieckiem od początku, karmić piersią. No, my naprawdę mamy bogactwo wiedzy, ale z drugiej strony nie mamy czasu, żeby tę wiedzę konsumować. I to nie mówię teraz o najmłodszych, ja mówię o swoim pokoleniu. Ja mam wrażenie, że jestem reprezentantem pokolenia, które bardzo dużo wiedziało, ale trochę przespało ten moment macierzyństwa. Może mówię to przez pryzmat własnych doświadczeń dziecka w wieku 24 lat, a potem w wieku 27 i takiego pędu, żeby nie wyskoczyć z tego wagonu, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko, jak patrzę na to i patrzę dzisiaj na młodych ludzi, którzy się z tego odbijają, to być może z tego ta nieobecność rodziców, tak? I te rozpady właśnie związane z tym, że myśmy czytały wszystkie i myśmy czytali, że trzeba się rozstawać. Zobacz, moje pokolenie to jest takie hasło, wiem, że od patchworku odchodzimy, ale to jest ten background. Moje pokolenie to było pokolenie szczęśliwe dziecko to szczęśliwy rodzic. No matter what, nie? Czyli, że rodzic egoistyczny, rodzic nieważne ile czasu spędzający z dzieckiem. Mówię o takim jakby korzystaniu z tego trochę w taki swój własny, wiesz, subiektywny sposób. Nie, to było niebezpieczne tak naprawdę. Ja też uwielbiała jako psycholog, kurde, miałam 25-6 lat, chodziłam po tych wszystkich mediach, mówiłam, szczęśliwe dziecko to szczęśliwy rodzic. Drugie moje hasło, które wtedy przyświecało, to nie liczy się ilość spędzanego czasu z dzieckiem, tylko jakość. Nie, liczy się też ilość. Dzisiaj po 20 latach powiedziałabym, oczywiście jakość, ale liczy się ilość. Nie da się ilości oszukać. I myśmy sobie to troszkę, jak to się mówi, racjonalizowali, jakbyśmy powiedzieli freudowskim językiem, tak? Racjonalizowaliśmy naszą nieobecność. To, że właśnie mamy prawo do własnego szczęścia, mamy prawo do wyjazdów, mamy prawo się rozstawać, mamy prawo rozbijać rodzinę, mamy prawo nie być, bo ważne jest te 2 godziny, ale jakościowe. I to oczywiście mówię to wam w karykaturze pewnej, tak? I jakoś rozliczając swoje własne sumienie. Ale wydaje mi się, że to była ta skrajność, która była znowu w opozycji do tego, co robili nasi rodzice, którzy byli, ale właściwie cóż oni tam robili. Mhm. I teraz być może, wiesz, zatoczyliśmy trochę takie koło. Nie wiem, czy to będzie pokolenie moich wnuków, ale ja mam syna 20-letniego i córkę 17-letnią, więc patrzę na młodych ludzi i patrzę, jak oni sobie to... Być może oni już znajdą złoty środek, wiecie. Czyli, że z jednej strony no, będą obecni, z drugiej strony będą w stanie skorzystać z tego, co mają. Ale będą wiedzieli, że w ogóle w związku, w rodzinie, z dzieckiem najważniejsze, żeby być obecnym. Nie ma nic ważniejszego od początku rozwoju.
Czyli na pewno nie mają łatwego zadania, bo... żyjemy w szalonym świecie po prostu. Znaczy, wszystko ma niesłychane tempo i jest cała masa możliwości i atrakcji, których jakby porównać to, co my teraz mamy z tym światem, który ja pamiętam już jako nawet dorosły człowiek, to są po prostu światy bardzo od siebie odległe z różnych powodów. No i to rzeczywiście...
No to jest też świat, wiesz, świat porównań, to jest świat social mediów,
no właśnie.
To jest świat wymyślonych rodzin, wykolorowanych wiesz, Instagramów rodzinnych, no to jest, wiesz, to jest wieczne porównywanie się, wieczny konkurs na najlepszą matkę, najpierw była idealna matka, potem wystarczająco dobra matka, no trochę jakby nie możemy z tego kogla wyjść moim zdaniem. I ta presja taka, nawet jeśli... Wiesz, jakby krzyczymy tutaj chujowa matka, w sensie nawet są takie blogerki bardzo fajne, które nam pokazywały właśnie do tego, żeby mieć to gdzieś i w ogóle, żeby sobie odpuścić. Ale mimo wszystko to powstało jakby w wyniku tego, że ten nacisk i to oczekiwanie i właśnie być może dlatego, że myśmy zrozumieli na poziomie nauki, na poziomie edukacji, bo to jest niezaprzeczalny fakt, że jakby te pierwsze lata dla dziecka są super, hiper ważne i że ta rola matki, opiekuna dzisiaj mówimy, tak? Osoby znaczącej w rozwoju, więc to nie musi być mama, to jest mama, tata, babcia, dziadek, niania. Jedna osoba potrzebna jest dziecku na pierwszym etapie rozwoju i tylko jej obecność i zero zabawek, niczego innego, nic dziecko nie potrzebuje, tylko potrzebuje jednego powracającego, kochającego człowieka.
No ale zobacz, jak mamy te rodziny patchworkowe, to ciężko o tego jednego kochającego rodzica, człowieka, no bo mamy tę rywalizację między też tymi rodzicami biologicznymi, a rodzicami przybranymi i bardzo często, niestety, ale zdarza się, no bo nie ma świata idealnego, ale w tym świecie rzeczywistym ci rodzice biologiczni walczą z tymi rodzicami niebiologicznymi. I zaczyna być dziecko taką, mam wrażenie, kartą bardzo często przetargową. Ja mówię właśnie o pokoleniu tym 40-latków, bo to jest pokolenie ludzi, którzy notorycznie się rozwodzą. Według danych GUS-ów z 2018 roku co trzecie małżeństwo się rozpada. W związku z tym za chwilę te osoby znajdą nowe, te swoje połówki kolejne, prawda? Może to już będą te na stałe. No w każdym razie to dziecko niestety bardzo często jest tą kartą przetargową. I co zrobić, żeby tak nie było, wiesz? No bo na przykład jest małżeństwo, no załóżmy nowa partnerka ojca, dziecko wraca do tego domu od swojej mamy i mówi, a mama mówi, że ty masz krzywe nogi, a mama mówi, że ty źle gotujesz, a mama mówi, że ty mi źle te warkoczyki zaplotłaś, że to nie w ten sposób. I teraz co ta partnerka ma na przykład powiedzieć? To jest pytanie, trzeba powiedzieć, to powiedz swojej mamie, że jest głupia, albo powiedz swojej mamie, że te krzywe nogi podobały się tatusiowi. Tak?
To zanim Małgosia zacznie odpowiadać, to ja tylko dopowiem, że myśmy trochę dyskutowali o rodzinach patchworkowych i różnych sprawach.
Ale w ogóle piękne przejście do tematu, prawda?
Tak,
musimy
tutaj
pogratulować
chociaż
pani prowadzącej.
Bardzo, bardzo, bo nas ukierunkowuje na rodzinę patchworkową. Chociaż ja bym później chciał się cofnąć, bo miałem jeszcze wątek związany z tym innym światem, ale teraz to, co chciałem powiedzieć, to, że stwierdziliśmy, że patchwork jest po prostu bardzo trudny i wymagający. Mhm. I że prawdopodobnie, może ty masz jakieś dane na ten temat, nie wiem, czy takie są, ale że wiele osób sobie z tym nie radzi, a niewiele sobie radzi. Mhm. Tak jest?
Myślę sobie, że wiele osób sobie nie radzi. Mhm. I myślę sobie, że tak jak ty powiedziałaś, że to jest trochę tak, że my jeszcze się tego nie nauczyliśmy. Mhm. Jesteśmy w jakiejś dobie transformacji, pojęcia rodziny w ogóle, przystosowania się, poszerzenia tej definicji, poradzenia sobie jakby z różnymi wyzwaniami, które nas w takiej patchworkowej rodzinie czekają. I to jest prawda. Jakbyś mnie zapytała, czy chciałabym żyć w rodzinie patchworkowej, czy w nuklearnej, chciałabym żyć w rodzinie nuklearnej. Po wielu latach różnych relacji, po wychowywaniu dwójki dzieci, myślę, że najprostszą wersją rodziny jest rodzina biologiczna. Szczególnie z punktu widzenia dzieci. Co nie oznacza, że uważam, że należy pozostawać w toksycznych relacjach, w rodzinie, gdzie rodzice się nie kochają, gdzie się, nie wiem, ze sobą konfliktują, bo to jest źródło zła też. I to jest źródło też i tego, że dziecko widzi w takim negatywny sposób, jak, na co może w przyszłości tolerować. Tak?
Jakiś wzorzec rodzinny.
Wzorzec rodzinny, tak. Widzi relacje jako wzorzec rodzinny, widzi swojego rodzica w jakimś tolerowaniu czegoś, czego nie chcemy, żeby później nasze dziecko tolerowało. Tak? Czy to jest kłamstwo, czy to jest przemoc, czy to jest smutek, czy to jest poczucie opuszczenia.
Czy nie wracanie tatusia do domu, prawda?
Tak. Dokładnie. Jeżeli my widzimy naszego rodzica, jeżeli dziecko widzi rodzica, który się godzi na takie kompromisy, to nie dziwmy się, że samo będzie budowało w ten sposób relacje. Więc to jest źródło zła, to jest źródło negatywnych rzeczy dla rozwoju naszego dziecka, więc to jest zawsze taki dylemat, prawda? Ale mimo wszystko, jak pytasz mnie o życie takie dziecka, co dziecko kocha swoich rodziców i kocha swoich biologicznych rodziców.
A co jeżeli zostanie takie zafascynowane tą nową partnerką? Bo zdarzają się takie sytuacje, że dziecko oszalało na funkcję nowej partnerki. I co wtedy ta mama biologiczna ma zrobić, prawda? I wtedy ta mama biologiczna może zaczynać jątrzyć tam, prawda? No zdarzają się takie sytuacje, też pewnie doskonale z życia.
Znaczy mama sobie musi poradzić z własnymi emocjami, tak?
Aha,
bo czyli dziecko ma prawo do przeżywania swoich fascynacji. Dziecko ma prawo kogoś idealizować. Ma prawo z kimś się zaprzyjaźnić. W sumie o to nam chodzi na końcu, tak? Żeby ta osoba, która będzie tam u boku taty, jeśli zachowuje się w porządku wobec nas, wobec dziecka, fajnie jakby znalazła swoje miejsce w życiu tego dziecka. Jeśli rodzic ma spełnione relacje z rodzicem i ma matkę i ma ojca, to często nie szuka matki, nie szuka ojca. Szuka kogoś, kto będzie życzliwy, kto będzie przyjacielem, kumplem, partnerem, wujkiem, ciocią. No jakby w jakimś sensie te relacje zaczynają się definiować, tak? Dużym błędem, który popełniamy, to jest to, że my jako macochy, jako ojce, osoby, które przychodzą do tej rodziny, jakby albo nam jest to narzucone, albo przychodzimy z takim pomysłem, że my będziemy zastępować rodzica. Super trudne. Wydaje mi się, że w ogóle nie warto wchodzić w te buty. Chyba, że trafiamy na małych żałobników, tak? Czasami się zdarzają dzieci, które straciły swoje mamy i które strasznie chciałyby kogoś pokochać. Też ogromne wyzwanie, bo też nie wiem, czy ja potrafiłabym i chciałabym w ogóle być mamą dla dzieci, które nie są moimi dziećmi.
No wiesz, ogromna odpowiedzialność też, no bo załóżmy przestanie jest między tobą a tym partnerem coś iskrzyć, będziesz chciała się rozstać, a są jeszcze dzieci. Jak dzieci mają swoją biologiczną mamę, to jest nie taki duży problem, chociaż to też jest, może być problem, no prawda? Bo my się rozstajemy z partnerem i rozstajemy się też z jego dziećmi, nawet jak jest ta biologiczna mama, a te dzieci mogły z nami zbudować jakąś więź. No nawet jeżeli traktują nas jako przyjaciółkę i co ta przyjaciółka je zostawia?
Wiesz, nie rozstajemy się z tymi dziećmi, no niekoniecznie. No. Wiesz, jakby to też jest, wiesz, no zawsze to jest jakby sytuacja nie jest równa sytuacji, bo jeżeli to są malutkie dzieci, to oczywiście one są zawsze, ten kontakt jest poprzez rodzica, ale jeśli otwierasz swoje serce i bierzesz odpowiedzialność za to, że stajesz się ważną osobą w życiu tego dziecka, to weź za to odpowiedzialność na całe życie. Tak? Jeśli to są nastolatki, nie ma żadnego problemu. I mówię po wszystkich stronach. Po stronie rodzica jednego, po stronie drugiego rodzica i po stronie mnie jako osoby dorosłej. Jeśli ja jako rodzic wprowadzam tą osobę do życia moich dzieci, jeśli chcę z nią zamieszkać, jeśli te kontakty są częste, no staję, pozwalam, żeby to dziecko, żeby ten rodzic, ta osoba stała się ważną osobą dla moich dzieci, to biorę za to odpowiedzialność, słuchajcie. I to jest często błędem bardzo wielu rodziców, którzy właśnie w ten sposób podchodzą, że okej, to ja się rozstaję, to ty nie masz prawa teraz, bo ja jestem zły na tą panią, to ty nie masz prawa utrzymywać kontaktów. No, ty możesz nie utrzymywać, ale masz prawo dać swoim dzieciom prawo do zdecydowania, czy chcą utrzymać kontakt ze swoją macochą, do którą być może pokochały, albo mają z nią więź, związały się, lata z nią spędziły. Nawet jeśli ona cię zdradziła, ona nie zdradziła twoich dzieci. To jest dokładnie to, co mamy w ramach związku małżeńskiego, czy wiecie, jak się rozstajemy. Nie rozstaje się dziecko ze swoim rodzicem, to rodzice się rozstają. Nawet jeśli ojciec zdradził mamę, to nie zdradził swojego dziecka. Nadal ma prawo być rodzicem swojego dziecka. W 100% ma takie prawo. To, że możemy być kiepskimi partnerami w życiu, to, że możemy na różnych etapach być gorszymi partnerami w życiu, to, że przestajemy kogoś kochać, to, że zakochujemy się w kimś innym, to nie dotyczy naszego dziecka w ogóle. W ogóle. To są dwie różne role. Bycie małżonkiem, partnerem, a bycie ojcem swojego dziecka. Tak. I tu często popełniamy ogromny błąd.
No ale ten błąd wynika chyba z tego, że...
Z poczucia, że wydaje nam się, że jesteśmy właścicielami swoich dzieci.
To też, tak, z tego? Bo ja chciałem powiedzieć o emocjach, że jest za dużo emocji, a za mało racjonalnego podejścia do problemu.
Tak, że my już nie możemy na tę partnerkę patrzeć, a potem sobie pomyślimy, no i wróci ta moja córka i będzie opowiadała, co u tej Kasi słychać. A co mi obchodzi u tej Kasi, co słychać, tak? I to nie nowy fagas jakiś, prawda?
To jest twój problem.
Że to, co Maciek mówi o tych
emocjach. Bo my jako dorośli mamy sobie poradzić z emocjami, tak? Znaczy... Wiesz, jeśli chcesz sobie powiedzieć, że chcesz być dobrym rodzicem, tak, no to jakby musisz sobie poradzić z tym, że twój tata jest szczęśliwy z jego nową partnerką i że to dziecko przynosi szczęście z tego domu i że ma potrzebę opowiadać i że ją lubi, bo ona jest fajna, bo tata wybrał sobie fajną partnerkę. Ja wiem, że to super boli. Super. Zwłaszcza jak się jest pozostawionym, czy się jest samotnym, nie potrafisz sobie ułożyć życia. Ale to jest twój problem, a jak nie potrafisz sobie poradzić, to musisz pójść na terapię.
A wracając jeszcze do tego...
Bo będziesz krzywdzić swoje dziecko, bo zrobisz coś, co robi większość rodziców, czyli co robi konflikt lojalności. Tak, wprowadza dzieci w konflikt lojalności, czyli w to, że nie ma przyzwolenia w tym domu na mówienie dobrze o tacie, o jego życiu. Nie ma przyzwolenia na prawdę. Czyli dziecko zaczyna kombinować, czyli uczymy dziecko kłamstwa, manipulacji, w poczuciu rozdarcia między dwojgiem ludzi, których kocha najbardziej na świecie. I największą krzywdę, jaką robimy swoim dzieciom, wprowadzając go w konflikt lojalności. A nie musimy tego robić, bo twoja własna subiektywna krzywda, twoje poczucie odrzucenia, straty i tak dalej, jest twoim tematem do terapii, do rozmawiania z przyjaciółkami, do przeżycia jako dorosły. Jak możemy wymagać, my jako dorośli sobie z tym nie radzimy, plątując własne dziecko, po pierwsze dochodzi do procesu parentyfikacji, czyli każemy naszemu dziecku być dorosłym, bo wmontowujemy go w dorosłe relacje. Mhm. Każemy mu unosić emocje dorosłych ludzi, których sami nie potrafimy często unieść. Dziecko nie jest w stanie dźwignąć poczucia krzywdy swojej mamy. Nie jest w stanie dźwignąć poczucia jej niesprawiedliwości, świata i odrzucenia. A z drugiej strony tak bardzo kocha tą mamę, nawet jeśli ona nie dowozi, czy ojciec nie dowozi, kocha tego rodzica, że jest w totalnym rozdarciu i jeszcze nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby sobie z tym poradzić. W związku z tym robi to w swój własny dziecięcy sposób. Poprzez agresję, poprzez odrzucenie, poprzez wieczną walkę, którą w sobie ma. To dziecko, zamiast bawić się dalej, znaczy rozwijać się w swoim tempie, w swoim, nie wiem, rówieśniczym życiu, zaczyna być wmontowane w świat dorosłych i zaczyna cały czas przeżywać to, co ona ma zrobić, co ona ma powiedzieć, czego ma nie powiedzieć, czy może się cieszyć, czy nie może się cieszyć, czy może w ogóle cieszyć. Ono się nie... To jest tak ogromny konflikt wewnętrzny, że to dziecko, zobaczcie, często rodzice mówią, ono, dziecko przychodzi i przez 2 dni jest agresywne. Mhm. Tak, w naszym domu, który jest otwarty, gdzie my go zabraliśmy na wycieczkę. Po 2 dniach ono zapomina, no bo ona przychodzi z bagażem. W związku z tym, będąc przez 2 dni, dziecko czuje, jestem nielojalne w stosunku do swojej mamy czy taty. Cieszę się z tego tu miejsca, a nie wolno mi się cieszyć. Nie mogę być tu szczęśliwy, bo mama mi nie pozwala być tam szczęśliwym. Zabieramy koszmar, dziecku tak. Koszmar.
Koszmar. Budujemy dzieciom koszmar.
Ale... I to robimy i z powodów świadomych, i nieświadomych. Bo naprawdę wiem tylko, że wiele mam, tylko chcę powiedzieć, że wiele mam i ojców robi to nie dlatego, że chce skrzywdzić swoje dzieci, tylko nie umie sobie poradzić z własnymi emocjami. A ich absolutną koniecznością i odpowiedzialną jest poradzić sobie z własnymi emocjami.
A tutaj też chodzi o pewną świadomość i dostępność do wiedzy, bo w dawnych czasach tej dostępności nie było, bo trzeba było pójść do księgarni albo do biblioteki, poszperać, poszukać książek jakichś. A teraz wystarczy wygooglować jakiś temat i już można więcej wiedzieć, prawda? Ale ja chciałem nawiązać do Kevina Costnera, którego historia ostatnio mnie bardzo mnie poruszyła. Nas. Bo Kevin Costner się rozwodzi po tam wielu latach. Małżeństwa mają 2 dzieci chyba, prawda?
No, tak, jest tak, do wzięcia. Kevin Costner jest wolny.
Ja myślałam właśnie, że on się nie będzie rozwodził. Nawet, że tyle nawet lat on wytrzymał. Nawet jakby, tak. On wytrzymał, Boże, jakie straszne słowo. Ale był, tyle lat był szczęśliwy. Nie wiemy, czy był szczęśliwy. Dobra, nie wchodzę w to.
Wiele lat, typu 20 chyba, coś takiego. I oni mają 2 chyba dzieci. Kilkunastoletnich, słucham?
Nastolatków.
Tak. No i czytałem w tym artykule o tym, że ona, czyli żona Kevina Costnera, miała ogromny żal do niego, że on powiedział tym dzieciom, że się rozstają. Po pierwsze online'owo z hotelu w Las Vegas. Zajęło mu to 10 minut. A po drugie właśnie, że zrobił to sam. A mieli to zrobić wspólnie. Mieli po prostu razem siąść z tymi dziećmi i powiedzieć, że się rozstają. Ale dlaczego o tym mówię?
Ale to jest jej wersja też.
No właśnie.
No okej, no dobra, no ale załóżmy, że tak było, no wiesz.
Nie możemy założyć, że tak było, nie wiemy jak było. Ale gdyby tak było.
Gdyby tak było, no to jest punkt wyjścia do kolejnego wątku, o którym, no ja już słyszałem od dawna i to się wydaje taką oczywistością, że ta zgodność rodziców w komunikowaniu dzieciom, że są zmiany ważne w ich życiu, w ich rodzinie, jest niezwykle istotna. Znaczy, że
niezwykle rzadka.
I rzadka, no właśnie, że mają spójny komunikat.
Słuchaj, jest rzadka. Znaczy, jest rzadka dlatego, że ludzie się rozstają w emocjach, no, w bólu. To często nie jest decyzja 2 stron, tylko czasem to jest i decyzja, i potrzeba jednej strony. Więc kiedy mówimy o idealnym świecie, w którym obydwoje rodziców podejmuje tą decyzję, czuję w tym samym momencie życia, zobacz, jak to jest abstrakt, słuchajcie, no to naprawdę rzadko tak jest, że obydwoje po latach mówią, słuchaj, ta formuła się wyczerpała. Rozstajemy się,
w telewizji
uszanujmy, uszanujmy to, co było, cieszmy się z tego spotkania, z tego pięknego spotkania, którym owocem są dzieci. I to jest w ogóle, ja zawsze do tego zachęcam, żeby spróbować po czasie powiedzieć, że ten związek mi się nie udał, tylko że on mi się udał. On mi się udał przez 20 lat, on mi się udał przez 10 lat, najpiękniejszy projekt mojego życia do tego czasu. Dzieci z tego powstały, najpiękniejsze nasze dzieci. Więc też trzeba być wdzięcznym za to spotkanie, ale to jest możliwe czasem po jakimś czasie. To nie zawsze tak się dzieje właśnie. Ale w wersji idealnej, co jest potrzebne dziecku? W wersji idealnej super jest, kiedy rodzice razem siadają i uzgodnią jakąś wersję wcześniej, pójdą w swojej odpowiedzialności, w swojej decyzji, nawet w swoim bólu, pójdą, skonsultują się, powiedzą, hej, pójdą nawet do terapeuty, czy rodzinnego, czy psychologa dziecięcego, czy sobie poczytają, jak to zrobić. I siądą wspólnie i powiedzą, to jest nasza decyzja, że się rozstajemy, jesteśmy waszymi rodzicami, bardzo was kochamy, to nie jest przez was, to nie jest o was, to jest dlatego, że przestaliśmy się kochać, więcej się kłóciliśmy niż kochaliśmy i chcemy teraz sobie budować osobne życia, w których dla was jest miejsce w tym życiu. Gdyby udało się to powiedzieć tak, w taki sposób, byłoby to super fajne, ale się nie udaje. A jeśli zmuszamy też do kogoś, żeby on to powiedział w bólu, rozpaczy, złości, to nic też dobrego z tego nie będzie. Bo oprócz tego, że siądziemy ze słowami, które sobie powtórzyliśmy z Wikipedii, to siadamy też ze swoimi emocjami.
To nie będzie autentyczne.
Jeśli tu jest wojna, to nie róbmy tego na siłę. Ustalmy jakąś wersję, jeśli ona udaje się ustalić. I być może to musi powiedzieć osobno mama, być może to musi powiedzieć osobno tata. Ale też słuchajcie, najlepsze jest to, że dzieci są totalnie ego. One są totalnie egocentryczne. I my często jak rozmawiamy, jak pracowałam jako terapeuta z rodzicami, no to jakby oni się zastanawiali, co jej powiedzieć. To jest ważne, co powiedzieć, tak? Jakby jaka jest wspólna wersja. Ale dzieci interesuje, jak zmieni się ich świat. Wiecie, co dzieci interesuje? Nawet nastolatki.
Aha.
Ich nie obchodzi za bardzo, z jakiego powodu my się rozstajemy. Nawet ci kochankowie i tak dalej, oni ich w ogóle nie interesują. Ich interesuje, jak to wpłynie na mój świat, tak? Czy, po pierwsze, czy będę tu mieszkać, czy będę mieć ten sam pokój, czy co się stanie z moim psem, naszym wspólnym psem, czy będę w tym samym, tej samej dzielni, gdzie są moi rówieśnicy, czy będę chodził do tej samej szkoły. To są pytania. Czy zmieni się mój status finansowy, czy będę miał to samo kieszonkowe. Więc przy tej samej rozmowie, w której informujemy ze swoich wielkopomnych, tutaj po prostu zbudowanych wielkich ideologii i nam się tak wydaje, że te dzieci nas tak interesuje, z jakiego powodu my się rozstajemy, i interesuje, jak zmieni się ich świat. I w tej samej rozmowie powinno paść, co to dla mnie oznacza. Co oznacza to dla mojego nastolatka, kiedy innym językiem mówimy nastolatkowi, a innym, prawda, dziecku szkolnemu czy przedszkolnemu. Ale to najważniejszy komunikat, który powinien wybrzmieć. Dla ciebie oznacza to tak, że chcielibyśmy, żebyś mieszkała tydzień tu, jeśli to jest możliwe. Oczywiście, jeśli tak się umawiamy na opiekę naprzemienną. Albo, że z tatą będziesz spędzała dokładnie z kalendarzem, który mamy przygotowanym. Gdzie mamy rozrysowane, dziecko ma to zobaczyć na swojej tablicy i młodsze jest, tym bardziej ma mieć jasno powiedziane w ogóle, gdzie on kiedy jest, tak? Gdzie pies będzie? Czy pies będzie wędrował razem z tobą? Czy ten pies zostaje tutaj? To, słuchajcie, to są rzeczy przy egocentryzmie dzieci, ich poczuciu zagrożenia i rozwalenia im świata w jakimś sensie, to są ich jakby fundamenty, słuchajcie. Tak. To są ich bastiony, które oni bardzo chcą zachować. I znowu, jeśli to planujemy, spróbujmy to na pierwszy etap zaplanować tak, żeby tego dziecka świat zmienił się w jak najmniejszym stopniu. Ja nie jestem za tym modelem szwedzkim, wiecie, w którym jest, bo to jest już totalne poświęcenie.
A jaki to jest model szwedzki?
No oni mają, że, czy norweski, że dziecko, że rodzice się tego wyprowadzają, zmieniają się w domu, tak? Dom zostaje ten sam. No, to jest myślenie z punktu widzenia dziecka, tak? I to wiele w ogóle rodzin stara się wprowadzać w innych kulturach. Różnie im wychodzi. To jest duże poświęcenie, bo to jakby i znowu patchworki mają wędrować całe.
Ale to też finanse to musisz mieć zdecydowanie wyższe, prawda? No bo teraz jeżeli załóżmy już te dwie osoby mają swoje innych już partnerów, no to ja sobie nie wyobrażam, co w tym teraz ten dom jest tak. dla mamy.
Wprowadzasz patchworki całe do tego.
Zmieniasz poście, no, teraz tam oni.
No bo jakby myślą jakby dzieciocentrycznie, tak? Czyli że aha. Dla dziecka, no to dla dziecka to jest idealne, tak? Jeśli rodzice nie wejdą
prawdę, no.
Tak, no ale mogą wejść po prostu, rozumiecie, z tymi walizkami, kurde, z tymi patchworkami, kotami, psami, rybkami. No to jest plan po prostu totalnie, że gramy na dziecko. Ale wiesz, z punktu widzenia dziecka, super, tak?
No
i
tak,
nic nie zmienia.
Ale wiesz, są
ja
też
znam taką rodzinę,
ale są
która
też
tak
inne
funkcjonuje.
Dzieci, bo są też dzieci przecież, bo są też dzieci tego partnera, prawda? No to co wtedy? Żeby to też pogodzić ze sobą te tygodnie, prawda? To jest już strasznie skomplikowane.
To jest w ogóle hiper trudne, no. Ja uważam, ja nie jestem za tym modelem, dlatego że uważam, że tutaj uważam, że no musimy zadbać o swoje potrzeby, my musimy mieć siłę.
No bo też chodzi o to, że ci dorośli ludzie nie będą szczęśliwi. No, wiesz, a jeżeli oni nie będą szczęśliwi, może myślę pokoleniem 40-latków, ale jeżeli oni nie będą szczęśliwi, to dziecko też nie będzie szczęśliwe.
Wiecie, ci Skandynawowie, oni są trochę dziwni. Znaczy, oni są inni. Więc może to, co dla nich jest okej, oni to sobie jakoś przerobili.
Oni tak bardzo racjonalnie potrafią wszystko w ogóle tak. To obmyśleć.
I pragmatycznie.
Ale masz w tym Szwedzka teoria miłości dokument, który pokazuje, aha. Że wiesz, no w ogóle jeden z lepszych dokumentów, który obejrzałam, bardzo wam polecam, który pokazuje, że ten system cały ich takiego właśnie podejścia bardzo indywidualistycznego i tak dalej, no powoduje, że oni umierają samotni i przez 4 dni nikt nie wie, że sąsiad umarł, tak? Że jednak ten cały system, który stworzyli, który jest fantastyczny, jeśli chodzi o, nie wiem, socjal, o różne rzeczy, tak? ale oni jednak się tak zamknęli w tych nuklearnych rodzinach, mm-hmm. i w tych swoich, wiesz, autonomicznych bytach, w takim podejściu mega indywidualistycznym, oni się tak zamknęli, że oni nie mają relacji. Im jest bardzo trudno dbać o relacje. Oni nie mają relacji sąsiedzkich, tak? I że umiera stary człowiek, i nikt nie wie, że stary człowiek umarł. Zobaczcie sobie, to jest też o tym, że jakby pewna kultura takiego indywidualizmu, takiego zamknięcia powoduje, że jednak ci inni ludzie są nam do czegoś potrzebni.
No właśnie, ja coś słyszałam o tym dokumencie, że
znakomity.
Żyjemy już w tej chwili jako single bardzo często, tak. W takich bańkach i okej, to self-love to jest bardzo fajne, że żebyśmy docenili siebie kochali, ale żebyśmy nie zapominali. No tutaj wiele osób zawsze mnie krytykuje za to myślenie, ale ja uważam, że my jesteśmy jednak stworzeni do życia w związku.
No tak, no ale to jak patrzycie, zobaczcie sobie to wystąpienie na TEDzie profesora Waldingera, tak, który robił badania na Uniwersytecie na Harvardzie, podłużne, czyli trwające 60 lat. Mhm. I w ogóle to śmieszne, bo on poszukiwał czynnika długowieczności, tak? Jakby co, jaki taki lifestyle nasz.
To niesamowite badanie.
Niesamowite to badanie, prawda? Mhm. Czyli znasz się, no to opowiedz
tak.
Właśnie.
Znaczy to, co ja zapamiętałem, to właśnie coś o związkach, że to jest najważniejsze.
Tak, że on poszukiwał czynnika długowieczności, a odnalazł czynnik szczęścia. Mhm. Czyli co takiego powoduje, że ludzie żyją dłużej, mają mniej chorują na Alzheimera, mniejszą mają demencję i są szczęśliwsi, się nagle okazało. W ogóle to było czynnikiem najważniejszym. No, obecność jednego człowieka bliskiego.
No bo, wiesz co, tak? Bo to jest chyba też ważne, dlatego że masz komu pomagać, masz się tak. O kogo troszczyć. No, a są to takie cechy, które budują nas, jeżeli wiesz, że robisz coś dla kogoś. No, wyobraźmy sobie ugotowanie obiadu.
No słuchaj, to jest...
No nie, no to jest
ale też macie kto trzymać za rękę. No zobacz, trudne. W COVID-zie, wiesz, no tworzyli sztuczną rękę, która trzymała ludzi, którzy odchodzili, nie?
Może jak Wednesday.
To jest straszne.
Co? Ty jesteś przy tym obiedzie?
Nie, Wednesday.
Nie, Wednesday, tam jest rączka.
No właśnie. No ale zobaczcie, no jakby człowiek potrzebuje jakby być odprowadzany, jest przyprowadzany na ten świat. Mm. I mimo tego to jest ten cały paradoks bytu. Już w ogóle jesteśmy w innych tematach, wiem,
no,
ale
brzmi
między...
Brzmi ciekawie, paradoks bytu.
No ale tak to, co Esther Perel mówi dużo, nie? Jak żyć na tym świecie, żeby być jednocześnie w domu i w podróży, być ze sobą i z innymi. Tak. No, to jest jakby podstawowy dylemat taki psychologiczno-społeczny. Jak funkcjonować w tym świecie, zachowując siebie, a nie tracąc relacji. Mm-hmm. I to jest od początku istnienia. Zobaczcie, jak dziecko przychodzi na świat, to mówi się, że ma taki poziom adrenaliny, jak przy zawale serca, tak? Bo ono wyłazi z tego łona. Jest najbardziej samotnym człowiekiem na ziemi i co mu zapewnia poczucie bezpieczeństwa? Ten sam głos, który go tam koił. Czyli obecność znowu jednego człowieka, to nie musi być mama też. Obecność, on się bardzo szybko przywiąże do kogokolwiek, kogo będzie mógł się przywiązać. Ale ten jakby jeden człowiek do kochania jest mu niezbędny. Niezbędny totalnie do rozwoju we wszystkich aspektach. Kiedy odchodzi, zobaczcie badania Waldingera, okazuje się, że znowu ten człowiek jest strasznie potrzebny. Więc znowu jesteśmy przy relacjach, że te relacje są super ważne.
A wrócę jeszcze do tego jednego człowieka, bo czy my jesteśmy w stanie od naszego partnera wymagać, żeby kochał nasze dziecko tak samo jak swoje własne?
Nie, absolutnie nie. W ogóle nikt nie jest w stanie od ciebie wymagać, macocho, ojczymie, żebyś kochał nie swoje biologiczne dziecko. Mhm. Bo to super, jeśli tak się wydarzy w ogóle. To wiesz, być może ty masz taką potrzebę kochania. Może to jest tak, słuchajcie, indywidualne, bo jak masz swoich dwoje, troje dzieci, naprawdę masz tę miłość wypełnioną po brzegi. I jesteś wypełniony tym w 100% i czasowo, i emocjonalnie, i społecznie, i finansowo. Mm-hmm. Jakby no, to są twoje, to jest miłość prosta. Ona jest biologiczna jak zew natury, nie? To jest krew z krwi, to po prostu jesteś agresywną suką, która chroni swoje potomstwo. I to jest łatwe, łatwo jest kochać swoje własne dzieci. Trudniej jest kochać dzieci swojego partnera i nikt nie ma prawa tego od ciebie wymagać. To, czego powinien od ciebie wymagać, to, że uznasz, że one są obecne i że są dla mnie ważne i nie będziesz robić nic, żeby mnie pozbawić tego kontaktu, że będziesz starała się je polubić, to już super, jeśli polubisz cudze dzieci i może staniesz się ważną, fajną, pozytywną osobą w ich życiu. To jest twoje zadanie. Jeśli ci się uda, ale może ci się nie udać. Możesz nie lubić dzieci swojego partnera,
no i co wtedy?
Bo są trudne do lubienia.
I co wtedy?
Bo są wobec ciebie agresywne.
To nie ułatwia.
No ale co wtedy? Co wtedy zrobić? No bo właśnie może być taka sytuacja, że ktoś
sobie
nie wie.
Rolę w ramach tego, co te dzieci wnoszą. I cały czas praktykować życzliwość. Jakby starać się być dorosłą w tym wszystkim i dawać nieustającą szansę. Albo w jakimś sensie znajdować swój zaułek, swoje miejsce komfortu. Być może nie uczestniczyć w tych relacjach, kiedy nie ma na nie przestrzeni. Bo czasem się zdarza tak, że ta relacja jest tak trudna, że musisz powiedzieć swojemu partnerowi przez jakiś czas, zanim te dzieci dorosną i zaczną myśleć samodzielnie na przykład. Bo często jest tak, że te dzieci wracają, są dorosłe i nie są już tak pod wpływem swojej mamy czy taty. I nagle okazuje się, że jest nowe otwarcie. Patrzą na tą macochę i okazuje się, że wielu, w ogóle nastolatkowie tak często mają, że nagle się okazuje, że wow, ona jest fajniejsza, ona mi najwięcej pozwala, ona mnie wspiera w różnych momentach. W ogóle w różnych etapach życia tworzy się różna przestrzeń. I ważne jest, żeby nie tracić nadziei i nie mało tego, żeby nie myśleć, że to dzieci są winne.
No tak,
bo
ale
dzieci
wiesz,
są zainfekowane. One przychodzą i mówią nie swoim językiem. Aha, więc nie przenosić na nie negatywne emocje, ale może się usunąć i powiedzieć, nie potrafię.
Ale jak masz się usunąć? Ale poczekaj, bo jak masz się usunąć? Bo w tej chwili mamy do czynienia często z opieką naprzemienną. To już nie są już te czasy, tak jak z czasów naszych, czy tym bardziej Maćka. Czasów, że rodzice, o tata był tatą weekendowym, co jasne, drugi weekend. Tylko w tej chwili jest tydzień z ojcem, tydzień z mamą, tydzień z mamą, tydzień z ojcem. No i ciężko jest tej partnerce nie uczestniczyć i na przykład może ona wejść w to dobrodziejstwo inwentarza z pozytywnym nastawieniem. Super, będę fajną mamą. A tu nagle zdarzenie z rzeczywistością i się okazuje ta córka rozpuszczona, rozwydrzona, krzycząca, po prostu wnerwia cię to dziecko. I co ta kobieta ma zrobić? No, na ten tydzień się wyprowadzić z domu?
Myślę, że ten związek się nie uda wtedy.
Czy rozmawiać z tym swoim partnerem?
Jakby się miała wyprowadzać na tydzień z domu, to znaczy, że to w ogóle już nie ma szans.
Nie, no ale właśnie co tu zrobić?
Myślę, że jest bardzo wiele dróg i wyjść z tej sytuacji. Czasami opieka naprzemienna nie jest możliwa. I czasami trzeba podjąć decyzje takie, w których zmieniamy tą formułę opieki. Bo podstawą opieki naprzemiennej jest relacja między rodzicami, która powinna być przyzwoita. Jeśli tam jest wojna, jeśli tam jest, słuchajcie, no, obrzucanie się błotem, jeśli tam jest mnóstwo negatywnych emocji, to średnio ta opieka naprzemienna wyjdzie. I tak będą wszyscy nią obarczeni. Czasami trzeba ją na jakiś czas odpuścić. Czasami trzeba sobie powiedzieć, że ja w tym czasie no, muszę zbudować swoje życie. Ja te dzieci zapraszam do tego mojego życia, ale to dzisiaj z tymi emocjami nie jest możliwe. I coś zostanie utracone. Warto się przyjrzeć, wiesz, bo to nie da się to odpowiedzieć, bo tu jest diabeł tkwi w szczegółach. Czasami da się wypracować w tym wszystkim i cierpliwością i jakąś w ogóle wielkim miłosierdziem mojej partnerki. Czasem tego miłosierdzia nie ma i to też jest okej. Tylko ja nie muszę mieć aż takiego otwarcia. No, ludzie mają różne otwarcie. Ktoś wytrzyma 2 lata i będzie próbował i będzie po prostu przekuwał ten kamień, po prostu, wiesz, dzierżył tą dziurę, próbował tam, wiesz, znaleźć tą przestrzeń dla siebie. Ale ja nie wiem, czy ja bym miała dzisiaj ja z perspektywy czasu, nie miałabym takiej motywacji. Myślę, że ja dzisiaj, mając już dorosłe dzieci, nie mając aż takiej motywacji do tego, że ja nie wiem, muszę poświęcić teraz swoje życie dorosłe, które lubię. Lubię swoje dzieci, swoje życie, wszystko lubię w tym życiu. Ja mam teraz przez 2 lata coś takiego robić. Pewnie nie miałabym. Pewnie próbowałabym to ułożyć w inny sposób. To znaczy, po pierwsze ustalić pewne zasady, że nie ja wychowuję te dzieci, tylko wychowuje je mój partner i on jest być może mediatorem pomiędzy nami w jakimś sensie, bo nie da się tego wypracować w inny sposób. Bo oczywiście mówimy o idealnym świecie, nie, że próbujemy razem, wspólnie, ja próbuję te relacje nawiązać. Tak?
Ale czyli ile możesz,
próbuję,
prawda,
z tymi dziećmi, nie wiem, sama spędzać czas, sama z nimi pojechać albo rozdzielić je z dwójki, nie, bo to też mówimy o różnych sytuacjach. Tak. Pojechać. Z jednym może znajdziesz sojusz i fajnie, bo to jest nastolatkiem i już widzisz, że z drugim nie znajdziesz sojuszu, bo jest absolutnie zainfekowany negatywnie i cię nie znosi po prostu i będzie cię tylko próbował zniszczyć. Więc diabeł znowu tkwi w szczegółach. Możemy z jednym wypracować, z drugim nie wypracować. Próbowałabym na różne strony znaleźć jakąś przestrzeń do różnych relacji, nie zakładając, że one będą idealne, nie zakładając, że cała trójka będzie mnie kochać i będziemy sobie przy tym stole niedzielnym siedzieć i do obiadki jeść. Bo może tak się nie wydarzyć. Może się nie wydarzyć, że wszystkie dzieci siądą przy tym stole w ogóle. Bo może tak nie być. Super by było, gdyby tak było, ale dzieci się, jest interes pięciorga dzieci, który może się absolutnie nie zharmonizować w tym danej sytuacji. Więc nie ma co robić idealnych założeń w ogóle.
A ten ojciec co powinien zrobić? Ten ojciec, wiesz, tak? Ojciec, bo mówimy tutaj cały czas o relacji tej partnerki z jego dziećmi z poprzedniego małżeństwa, tudzież partnera z dziećmi partnerki z poprzedniego małżeństwa.
Bardzo trudne,
a co ten biologiczny rodzic ma zrobić?
Ale jakie ma możliwości?
No właśnie.
Jakie ma też możliwości, tak? Bo jeden będzie miał możliwości takie, że wystarczy, że siądzie i powie, słuchajcie, to jest kobieta, którą kocham. Ona nie jest waszą mamą. Ona nie próbuje być waszą mamą. Ona chciałaby być wam życzliwa. Fajnie byłoby, gdybyście dali jej szansę, żeby była waszą koleżanką, przyjaciółką, fajną, życzliwą wam osobą. Bo otwiera swoje serce. Jesteśmy razem, żyjemy razem. Zapraszamy was dzisiaj do swojego życia. ale czasem to jest niemożliwe. I wtedy co ten ojciec ma zrobić? No i znowu, ma stracić swoje dzieci? To nie jest głos tych dzieci. To jest głos ich mamy na przykład, mhm. albo ich taty. Mhm. I teraz ma zero-jedynkowo, znowu. W idealnym świecie mówię, zapraszam was do tego świata i on, te dzieci mają zdecydować i pójść na kompromisy, my idziemy na kompromisy i spotykamy się fajnie, jedziemy na działkę. Ale życie jest totalnie trudne. I ja wiem że dzisiaj naprawdę z doświadczenia, że mogę sobie tak gadać, a ktoś przyjdzie i mi powie, że ma tam totalny opór i ma wybór, stracę te dzieci totalnie, albo muszę sobie to poukładać z moją partnerką, nie wiem, że gospodaruję te weekendy w ten sposób, że ona jest gdzieś, nie wiem, wtedy ma swój czas dla siebie, robi studia podyplomowe. Nie przejmujesz się tym, idziesz po swoje, nie wiem, spędzasz czas ze swoimi dziećmi, bo na przykład, nie wiem, rozdzielamy te rodziny, bo nie da się ich w tym
no właśnie, połączyć. No bo wtedy ten patchwork trudno. Nie ma szansy, prawda? Zwłaszcza jeżeli jeszcze są te dzieci.
Ale ojciec nie chce stracić swoich dzieci.
Tak, ale Małgosiu, ale
załóżmy. Raz na dwa tygodnie może z nimi gdzieś pojechać.
Ale właśnie jeszcze bardziej się komplikuje, jeżeli są dzieci tej partnerki, bo te dzieci tak. na przykład mogą chcieć poznać tamte dzieci. I co wtedy? A te dzieci nie chcą was poznać.
Może być i tak, że się poznają.
No ale no dobrze, ale załóżmy, że ale tamte dzieci się zaprą. Nie chce poznawać tych dzieci. To są dzieci tej Zołzy i nie chce tych dzieci. A moje dzieci chcą poznać. No dobrze, ale to co, czyli moje dzieci są gorsze niż twoje dzieci? Skoro i zaczyna się konflikt.
Nikt nie powiedział, że
ale to nie
łatwo.
Jest, ale to nie jest właśnie, no to tak, ale tak ja tak samo jak dla mnie moje dzieci
ale
są najważniejsze.
Jest najbiedniejszy, jest ten ojciec w rozdarciu.
Tak no to, w tej sytuacji ten ojciec.
Ja jestem tak. z tym ojcem biednym,
dzieci są
który kocha swoje dzieci.
Tak, a matka wie, kocha swoje, a te dzieci i trują. Tak. No kiedy, mamo, poznamy tamte dzieci, że fajnie będzie, pojedźmy razem.
No to mówimy tym dzieciom, że teraz to nie jest możliwe. Bo ich mama na to nie wyraża zgody.
No tak,
i że nie miejcie pretensji do Ali i Tomka, tylko one tak naprawdę dzisiaj w jakimś sensie chronią swoją mamę, nie, opiekują się swoją mamą, która jest o tą relację zazdrosna. Czasami trzeba otwarcie z dziećmi rozmawiać, ale nie obwiniając tych dzieci. Mhm. No bo dzieci są Bogu ducha winne. Słuchajcie, nawet jak mają 16-17 lat i przychodzą i mówią ci, nie? To nie jest dorosłe. To nie jest dorosła agresja. To jest czyjś inny głos. Ja jestem cały czas za tym, żeby odklejać od dzieci jakby to, co one mówią i robią, bo one naprawdę, zanim one dorosną, jeszcze dorosną w tym konfliktowanym świecie dorosłych, gdzie są same, żyją w konflikcie lojalności, one nie mówią swoim głosem. Więc dajmy im szansę, dawajmy im nieustające szanse i to, co moim zdaniem rodzic może zrobić, to dawać im nieustające szanse. I to, co macocha może zrobić, jeśli ma to miłosierdzie, to może się nie obrażać i dawać nieustające szanse. I sobie pomyśleć, o, fajnie, że napisał do mnie SMS-a, kurczę, fajnie. Nie myśleć o tym, że nie mam cię gdzieś, bo ty mi powiedziałeś tydzień temu. Tylko powiedzieć, fajnie, że tak, że napisałeś, jest mi bardzo miło. Jeśli mogę coś zrobić, to być dorosła w tej całej sytuacji.
Ale to musi być chyba ogromna miłość do tego partnera też, wiesz? Bo,
chciałabym, żeby to była miłość.
Prawda? Bo to jest tak,
ale
że...
też nie wymagam tego, rozumiesz? Mm. Jakby mówię też do wszystkich mam, macoch i tak dalej. Jeśli tego nie macie w sobie, też w porządku. Jeśli chcesz się w tym czasie wyizolować, pomyśl, że to jest błogosławieństwo. Spada na ciebie fantastyczny czas, kiedy możesz sobie spędzić go sama. Mieć co dwa tygodnie swój weekend z przyjaciółkami, próbować z tego domu, nie wiem, wychodzić, gdzieś być, gdzieś indziej sobie organizować. No jakoś to spróbować w ten sposób zorganizować, mając na uwadze to, że jeśli mój mężczyzna straci kontakt z dziećmi, to nie będzie szczęśliwy. Mhm. Nikt nie jest szczęśliwy, jeśli traci swoje dzieci. Nawet jeśli to nie jest przeze mnie. Więc ja mogę zrobić wszystko, żeby dać mu chociaż szansę na ten minimalny kontakt, bo wiem, że ten facet tego potrzebuje. Bo kurczę, będzie patrzył na moje dzieci i będzie miał żal w sercu. I to nie o to chodzi, że będzie miał do mnie pretensje, jakkolwiek, tak? Bo moja sytuacja może jest łatwiejsza. Czasami ktoś przychodzi z łatwiejszą sytuacją. Ja mam byłego męża, który jest fantastyczny dla moich partnerów, którym jest moim najlepszym przyjacielem. I ktoś, kto wchodzi dzisiaj do mojej rodziny, ma łatwo, powiem wam. Mhm. W tym sensie, że moje dzieci nie oczekują od kogoś, że ktoś będzie ich kochał, bo kocha ich ojciec. I spełnia się we wszystkich możliwościach. Ojciec jest otwarty, jest miły, przyjemny. Jesteśmy wiele lat, nie jesteśmy razem. Ale jakby jakoś tak się poukładało, ciężko na to też zapracowaliśmy, że dzisiaj jesteśmy mimo wszystko cały czas rodziną, chociaż dla kogoś jest to wyzwanie, bo my jesteśmy bardzo ze sobą związaną rodziną. I mamy sojusz ponad wszystko i zawsze zdarzało mi się w życiu, że mój były mąż przyjeżdżał do mojego domu i mówił do mojego partnera do czasu, kiedy nie mówiłeś źle o mojej byłej żonie, mamie moich dzieci. Kiedy byłeś w porządku, byłem twoim największym kumplem. Pamiętasz, byłem po twojej stronie. Ale dzisiaj, kiedy próbujesz skrzywdzić mamę moich dzieci, to musisz ten dom opuścić. I tak bywało, że on mnie jakby, rozumiecie? I to jest stojący za mną ktoś, kto jest częścią mojej rodziny. I jak ktoś próbuje od początku wejść ze mną w relację, próbując dewaluować Rafała, to natychmiast spotka totalny opór. Bo ja się na to nie zgadzam, bo ja go sprawdziłam w tych tysiącach sytuacji, kiedy był za mną. I to jest to coś, co może być trudne, co może być wyzwaniem, ale jak przejdziesz to, Będziesz miał totalne oparcie.
No ale
Małgosiu, oparcie.
Wy jesteście na pewno wyjątkowi. To nie jest standard.
Ale to, ja, to, co ty i też nie chcę idealizować tego,
ja
słuchajcie.
Wiem,
bo to jest jedna rzecz.
Fantastycznie.
Wiele rzeczy mi się nie udało. Mhm. Ale tak jak zawsze mój mąż mówi, napiszemy książkę, jak być najlepszą było żoną i byłym mężem. Bo to nam się udało. Ale czy jakby udały nam się inne życia? No nie. Więc to też nie chodzi o to, żeby ci się udał twój były związek najlepiej. Ale jak mogę powiedzieć coś z całą pewnością, z jakby byciem 20 lat w tym doświadczeniu i w tym, że moje dzieci ci to potwierdzą, tak? Że jakby ojciec i matka w ogóle funkcjonują w dużej przyjaźni, to nam się udało. Więc ja mówię z tej perspektywy. Więc ja dzisiaj wnoszę, ale bywam w patchworkach. Jestem w patchworku. I nie zawsze po drugiej stronie ktoś wnosi też taką samą sytuację. Nosi młodsze dzieci na przykład, konflikt ze swoją byłą partnerką. I ja wiem, że ma dużo trudniej. I po latach naprawdę różnych spotkań w swoim życiu wiem, że moja, po pierwsze, daje sobie prawo do tego, żeby się w to nie angażować dzisiaj. To wam dopiero mówię, to jest nowe, świeże. To też to jest moje odkrycie. Że ja, to nie jest tak. Ja biorę to, ja wiem, że to jest, że ja nie mogę w żaden sposób tutaj, wiesz, niczego robić, żeby ograniczać ten kontakt, bo mogłabym kogoś tylko krzywdzić i to jeszcze jako psycholog świadomie. I uważam, że dzieci są super ważne i zawsze będą częścią naszego życia. Ale też nie muszę się w to tak angażować. Wiesz, o co chodzi? Jakby nie muszę od razu wychowywać tych dzieci, zmieniać ich świata.
No właśnie, te style,
ale te, super i w ogóle najlepszą w ogóle.
Te style ekstra. Wychowania, prawda? No bo teraz tak, no ty możesz mieć inny styl wychowywania swoich dzieci.
Mam.
Twój partner ma inny styl wychowywania dzieci. No i teraz może się okazać ząg, prawda? No
bo teraz ale ja nie jestem odpowiedzialna za ich wychowanie w ogóle.
Ale wiesz, chodzi mi o konflikt między dziećmi. Załóżmy, że dzieci są w podobnym wieku. Partnerka ma dziecko, załóżmy, 12 tak. i 13-letnie, partner tam 11 i 14-letnie i jest ten czas, ten tydzień, że spędzają
no,
wszyscy razem w tym
patchworku
i mama na przykład wychowuje bardzo surowo i rygorystycznie swoje dzieci, a tak. tata, załóżmy, swoje rozpieszcza, rozpuszcza. I mama mówi, wyjdźcie teraz do pokoju, bo my chcemy spędzić czas razem ze znajomymi, a wy macie tutaj zabawki, idźcie się pobawić. Ale dzieci tego partnera, co ona będzie nam rozkazywać?
Tak.
I ten partner może powiedzieć, no przepraszam, no moje dzieci trochę inaczej są wychowywane. One mają spędzać czas z dorosłymi. I co wtedy?
No musicie wypracować kompromis, bo będzie pomieszanie z poplątaniem.
Pomieszanie.
Ale to trzeba wypracować. No to tutaj powiem, słuchajcie, jak mieszkamy wszyscy pod jednym dachem, co innego, jak te dzieci wpadają, nie? To można powiedzieć, słuchaj, u nas są takie zasady. Wiem, że u ciebie w domu jakby globalnie ich nie zmienisz, bo jeżeli tam to nie jest opieka naprzemienna i to dziecko, te dzieci są tam częściej, i ta mama jednak, nie wiem, czy tata jest głównym opiekunem, tak? No to jakby oddajesz w jakimś sensie tam główną rolę takiej osobie, która nadaje jakby tutaj drogowskaz taki wychowawczy, nie?
Tak.
Więc to jakby nie ma co zmieniać ich totalnie świata. Więc mówisz, w tym domu są, słuchaj, takie zasady, że tak i tak i tak. Więc dzieci trochę przychodzą jakby do hotelu, gdzie obowiązuje pewien regulamin. Ale jeśli te dzieci, jest dużo czasu, kiedy dzieci spędzają razem, no to musisz sobie wypracować jakiś kompromis, że musisz ty zejść z rygoryzmu, a ty ze swojego, ja jestem hipisowskie, liberalne wychowanie i też czasami, wiesz, też jakby też mi było ciężko się tutaj jakby zderzyć, bo u mnie jest taki, wiesz, totalna wolność. Dzieci przychodzą, do mnie dzisiaj przychodzą, mówią, o, tu jest ekstra, u cioci to wszystko wolno i u cioci, to, ostatnio było tak właśnie, że dzieci przyszły mojego partnera i po prostu powiedziały tak, tata mówi, no ale słuchajcie, jakie filmy to wy teraz oglądacie, jak tutaj jest godzina już 22. No ale przecież u cioci to są inne, to u cioci jak jest na wakacjach, u cioci to sobie można oglądać do 23. I ja sobie myślę, kurczę, i tłumaczę też, mówię, stary, najważniejsze, ja zawsze mam takie zdanie, tam gdzie jest racja, umiera relacja. Po co ta racja? Jak jest relacja? I ja rozumiem, że nie można tak żyć codziennie, nie? Jakby w takim pomieszaniu z poplątaniem, ale jeżeli my walczymy o relacje, tak? I te dzieci przychodzą w odwiedziny, to co jest ważniejsze, niż wyjdą tu z poczuciem fajna ona jest, lubimy ją, chcemy tam wracać. No bo jak chcą wracać, to do ciebie też chcą wracać. To więc stary, opuść to, uwolnij to. Zastanów się, co jest istotniejsze. Co my mamy w ogóle, to jest zawsze takie pytanie, jakby co jest naszym nadrzędnym celem? Czy to jest ta racja? To jest ta relacja.
No tak, że w relacji nie chodzi o to, kto ma rację.
Czy
prawda,
w tej trudnej sytuacji, w której są dzieci, czasami nie warto złamać tych wszystkich tam ten i zjeść te gofry z bitą śmietaną i mieć fajny, szczęśliwy czas, jakościowy właśnie. Żeby te dzieci przyszły naładowane, może mają mniej tego czasu, ale on jest naładowany fajnymi rzeczami, nie? On jest naładowany radością przyjmowania go w tym domu, że one nawet jak nie mają to, bo znowu możemy o tym gadać tysiące godzin, słuchajcie, no, że mają, przychodzą dzieci, nie mają swojego pokoju, jak to zorganizować, tak? Nasze dzieci, kolejna rzecz.
Mhm.
Zadbać o takie rzeczy, bo wiesz, my na to nie zwracamy uwagi, ale ja wielokrotnie bywałam w takich rozmowach, gdzie dzieci przychodziły i one śpią na kanapie gościnnym, No bo te dzieci mają swoje pokoje, tak? Tak. Bo te dzieci tutaj nie żyją. Oddaj im swoją sypialnię, tak? Idź sam do gościnnego. Wiesz, jakby zadbaj o takie poczucie, żeby one się nie czuły tym gościem. Nawet jak są tutaj weekendowo. Nie? Ja też rozumiem to, że to jest dla nas przewrócenie do góry nogami, ale wiesz, te potrzeby tego małego człowieka, który i tak jakby stracił ten kontakt z ojcem, nie? Jakoś tam, wiesz, ma utrudniony, który tęskni, który chce się częścią tą rodziny, no to zadbaj o te szczegóły, żeby dzieci miały swój kubek w domu.
Znaczy, wiesz, no to jest super, jeżeli to małe dziecko chce by czuć się częścią. To jest moim zdaniem jeszcze nie taki problem, prawda, żeby zadbać o to, bo wtedy chętnie o to dbasz. To cieszysz się, że to dziecko tak. chce do ciebie przychodzić i jest super fajnie. No gorzej, jak to dziecko jest zbuntowane przez tatę czy mamę i nie chce tego drugiego rodzica mieć i jest wredne, złośliwe i tak dalej. Nie, no może mieć kubek, oczywiście.
Słuchaj, to jest twój kubek, to jest twój szczoteczka, to jest twoja kołdra i poduszka, to jest twoje miejsce. Jak będziesz miał ochotę, jesteśmy. Mhm. Na dzieci warto czekać do końca. Mhm. Naprawdę, słuchajcie, mam takie też terapeutyczne doświadczenia i teraz czasami utrzymuję kontakt, albo mi ktoś pisze, że tam widzę, że już kurde maturę robią, nie? Mhm. A pamiętam tego chłopca, jak przyszedł i pojechał na pierwszy weekend, wiesz, ze swoim ojcem, wydelegowani ode mnie, pojechali, wrócili, pierwszy kontakt jakiś w ogóle. I ta mama utrudniająca te relacje, no niestety, rozmowy, coś tam przenosiły, no dobra, wypracowane, potem znowu zburzę, znowu się wydarzyło. Ale... I teraz nagle się okazuje, że w tym, wiesz, jakby już bardziej doroślejszym życiu, nagle on przychodzi i mówi, tato, ale co ja mam studiować, ale to ten, ale tu tato, a czy mógłbym to, a może byśmy ten, a może tutaj na imprezkę byś mi podwiózł, może byś mi kupił tam po drodze. Coś. I nagle się otwiera jakby, wiesz, cała furtka taka, że w tej... Jakby w tej roli takiej, przepraszam, że mówię stereotypową o mamach, ale częściej podejmujemy taką rolę, nie? Takiej osoby zarządzającej, omnipotentnej, która jest jakby tutaj kontrolująca, też czasami utrudniająca. Nie? Jakby w tym całym tym ta rola się trochę kończy. No bo ten młody człowiek zaczyna walczyć o siebie. On potrzebuje teraz inspiracji, potrzebuje, też mówię bardzo stereotypowo, czasami jest na odwrót, ale pojawia się nowa przestrzeń do tego, że on chce mieć tego ojca partnera. On, ten ojciec, którego nie było, który został wydelegowany, który w ogóle powiedział, że najgorsze zło. Nagle okazuje się, że ten ojciec, który tak ciężko pracował, jest dla niego jakimś autorytetem. Coś tam zdobył w życiu, coś ten, coś próbował, ale to dziecko musi mieć poczucie, że tam ktoś po drugiej stronie czeka. Nie? I nigdy nie wiesz, kiedy to dziecko do ciebie wróci.
A jak się pojawi dziecko wspólne, to jak temu dziecku z poprzedniego związku zakomunikować, że będzie miał za chwilę brata tudzież siostrę?
Normalnie, tak samo jak w rodzinie, w której się pojawia brat i siostra, to jest najgorszy koszmar dla każdego dziecka. I sobie od razu założyć, że to jest koszmar, nie? Chyba, no to jest koszmar dla wszystkich, no chyba, że dziecko jest totalnie nieświadome i wiesz, i tam mu te bajki opowiadałam, że fajnie się bawić od razu i tak dalej. No i to jeszcze wtedy mówi, o, nie mogę się doczekać. A potem rodzi się dziecko, ono mówi, a czy możecie już oddać z powrotem?
No tak.
No wiesz, o co chodzi. Ale to jest tak samo. Mówisz, najważniejsze, co musi paść, to jest to, że jakby cię kochamy bardzo i wiemy, że to, wiesz, że pojawia się ktoś, kto może na początku być, nie wiem, może mieć trochę mniej czasu, być mędzący, ale jakby to jest twój brat i twoja siostra, tak? Którą będziesz w przyszłości kochał i to też ważne jest, żeby w tym czasie, kiedy się to pojawi, właśnie, żeby dać, oddelegować, dać przestrzeń temu ojcu czy tej matce i powiedzieć, hej, ja się zajmę, pojedź, spędź z nim czas, pojedź z nim na tę piłkę albo pojedźcie sobie na weekend. Dzieciom tak niewiele trzeba. To znowu jest takie, wiecie, że rodzice sobie myślą, a, bo tutaj ja będę raz siedziała sama z jednym dzieckiem, z drugim dzieckiem będę siedziała, a to będzie jeździł. Daj mu raz na dwa miesiące pojechać z tym dzieckiem gdzieś. Dzieci potrzebują, wiecie, wracać myślami do tej, kurde, relacji. A tą relację jeden weekend na pół roku jest w stanie zbudować takiego soczystego kontaktu, gdzie my jesteśmy razem, gdzie ojciec ma totalną uwagę tylko na tym dziecku, nie? I daje mu ten czas, gada z nim wieczorem. Kurde, obejrzą razem film. Niewiele dzieci więcej potrzebują, nie? Mhm. Natomiast uważam, że nigdy dzieci nie powinny być doradcami, czy my chcemy mieć to dziecko, czy nie. W ogóle nie należy pytać, hej, czy chciałabyś rodzeństwo? Zawsze ci powiedzą, że nie chcieliby, nie? Albo ci powiedzą fałszywie, żeby chcieli, bo sobie wyobrażają, że będzie fajne, a potem ci powiedzą, że się rozmyślili, że to nie będzie fajne jednak. To w ogóle to są decyzje dorosłych. I w ogóle to jest coś, co mega spaja rodziny. Nie? Wspólne dziecko czasami... Ja w ogóle nie zachęcam bo ja na przykład już nie chciałabym mieć więcej dzieci, chociaż wiem, że w różnych patchworkach było to spoiwem, ale ja już jestem, się czuję, wiesz... Ja już byłam tam, wiesz... Teraz bardzo mi się podoba moje dorosłe życie. Bardzo lubię w ogóle nastolatki.
No ale pewnie dlatego, że masz dzieci, prawda?
Tak, no. Ale też rozumiem, że gdybym była z kimś, kto nie miałby dzieci... To jest bardzo poważna decyzja, dlatego że nie możesz też jakby, wiesz, nie szanować cudzych tak bardzo ważnych potrzeb. Więc jakby to jest nasza bardzo dorosła decyzja. To musi być decyzja w ogóle abstrahując od wszystkiego. I też często jest tak, że to dziecko, to ten mały, wiesz, który przychodzi na świat, on tak naprawdę scala tę rodzinę, bo jest najbardziej niewinny, nie? I nagle się okazuje, że te dzieci, wiesz, to tu przyjdzie, to przyjdzie, widzisz swoje dzieci
w innych
rolach.
Że nawet ten nastolatek wkurzony na wszystko.
Wkurzony nastolatek patrzy na to i mówi, kurde, wiesz, uśmiecha się albo tam chwilę zostanie i wiesz, trudno się zezłościć na takiego małego człowieka, nie? Ale też w tych wszystkich interesach tych wszystkich ludzi, wiesz, no sami jak mamy dzieci, to wiemy, co to znaczy mieć, nie? Wspólne dziecko. Ale to dziecko staje się takim spoiwem, nie? Naturalnym cementem w ogóle tej rodziny, takim jądrem, które jest ponad te interesy wszystkie, nie? I też mówi, hej, to się już nie zmieni. To już nic nie zrobisz, nie? To już jest, chociaż zawsze można się przyrostać, nie? Ale jednak to dziecko jest takim komunikatem, nie? Że jesteśmy, my jesteśmy rodziną. No, wiemy sami, że bardziej niż śluby, to te dzieci nas scalają. A czasem to jest pies. Wiecie, to też nie o to chodzi, bo ja też nie, tutaj nie każę, wiesz, żeby rodzina scaliła, jak jest skonfigurowana, to sobie ma kolejne dziecko na świat. Bo to też
tak,
nie
bo ja też kiedyś słyszałam, że dzieci, jeżeli ludzie się kochają, to scalają, a jeżeli ludzie się już nie kochają, ten związek się rozwala, to dziecko rozwali już na amen ten związek, no, prawda? Że tak albo scementuje, albo w drugą
przedłuża
stronę.
Przedłuża agonię, no bo to jest kryzys, no. W ogóle przyjście dziecka na świat jest, no wiesz, pierwszym kryzysem dla pary tak naprawdę.
Ale to jest ciekawe sformułowanie właśnie, że mówisz, że kryzys, prawda?
No nawet, wiesz, no. Są badania, jak się patrzy na taką jakby krzywą, już nie pamiętam, czy to były badania, bo uczyłam na uczelni 10 lat temu, nie? Ale jak była krzywa satysfakcji z relacji, nie? Rozwoju relacji w ogóle, związku, to ona wyglądała mega śmiesznie. Bo było tak, tam ludzie się spotykają na rośnie, biorą ślub, narzeczeństwo i potem jest takie taki dół totalny, taki największy możliwy dół, to jest wtedy, kiedy przychodzi dziecko na świat, nie? A potem się dźwigają z tego.
Aha.
I obok jest linia satysfakcji z życia. I ona nie ma tego, nie? Jakby to nie jest też dół. Tylko jakby dziecko zmienia ci jak poczucie jakości życia, w ogóle ono ci zmienia, szybciej tam szybciej rośnie. Nie? Jakby to nie o to chodzi, że ty jesteś mniej szczęśliwy, ale dla pary, która ma swoją intymność, przespane noce, wolność, seks i tak dalej, czym, jakim dobrem jest pojawienie się dziecka? W sensie jako obiektu. No jaki? No zasadzie tak racjonalnie spójrzmy. Przecież to jest kwestia miłości, która jest racjonalizacją tego, nie? To jest kwestia cały czas myślenia sobie odgórnie, że to jest moje dziecko, które kocham. To jest cały czas ta metafizyka tej rodziny, ale sam fakt, że przychodzi ktoś, kto rozbija bank i nagle w ogóle wszystko jest do góry nogami i w ogóle nic już nie będzie tak jak przedtem i w ogóle my nie mamy dla siebie czasu, nie mamy czasu na ten seks, nie mamy czasu na swoje wyjazdy, nie mamy czasu na nic, jesteśmy przemęczeni, a to dziecko chce na początku uwagi 24 na dobę. Zmienia się świat o 200, dlatego ja na przykład wiem, że nie chciałabym już oddać dzisiaj... Trochę śpi.
Trochę śpi, no.
Jedno śpi, drugie nie śpi. No właśnie. Mój syn się budził 11 razy w nocy do prawie trzeciego roku życia. I się okazało, że wystarczyło zrobić trening nocny, ale cały czas go żałowaliśmy jednak.
Jest coś takiego.
Są, to na inną rozmowę.
Są takie osoby, które to, tego uczą.
No, to nawet można to samemu, wiesz, zrobić po prostu, tak? Jakby powoli reakcję wycofywać, która jest reakcją natychmiastową z butelką, biustem, cycem, czy czymkolwiek innym, nie? Ale to już, wiesz, jakby to na pewno są lepsi eksperci, którzy dzisiaj mają swoje różne sposoby. Ja pamiętam tylko, że mój były mąż powiedział wtedy, słuchaj, no jesteś w 8 miesiącu ciąży, co my zrobimy, nie? Ten będzie się budził 11, no bliźniaków sobie nie planowaliśmy, nie? I co my zrobimy? Ja mówię, no nie wiem, to ty rób, no bo ja już nie wiem, nie? A pamiętam, już liczyłam nawet ile razy, dlatego mówię 11, bo pamiętam, że liczyłam, bo już sobie wymyśliłam, że sobie będę liczyć, nie? Czy rekord padnie dzisiaj, czy nie padnie rekord.
I tak do dalej. Trzeciego roku życia?
Do 2 lat i 3 miesięcy, bo różnica między dziećmi 2 i 6, czyli no 2 lat i 5 miesięcy, bo miesiąc przed tym, zanim się urodziła Klara, Rafał wziął sprawy w swoje ręce, dostał na to zgodę, bo chciał wziąć sprawy w swoje ręce, ale dostał zgodę. Zajęło mu to 2 dni.
I się skończyło,
pierwszy
tak?
Dzień taki, że przychodził, to nie to, że nie reagował, tylko przychodził, tłumaczył, tam była... Co to było? Ściany. Ten walił, to. Wymiotował. W ogóle to mój charakter, nie? No, czy mój temperament, nie? Ja też jak po prostu mam taki odpał, że ten. I tu. I w ogóle następnego dnia to było 1/3 tego. Już takie próbowanie jeszcze, nie? Ale takie leciutkie próbowanie.
Już wiedział, że nic to nie da.
Już trochę wiedział, bo był skubany, inteligentny jest, nie? Już dzisiaj jest na studiach, ale ten nadal jest inteligentny. Ale tak walił, trochę walił, a trzecie, no już nic nie walił. Cisza. Nastąpiła cisza.
Po czym urodziła się Klara i...
I było inaczej. I spała czasami w nocy. Znaczy spała. Większość z czasu spała, nie? Ale to też jest kwestia w ogóle, to wiesz, musicie zrobić kiedyś podcast o tym, wiesz, jakby to jest bardzo ciekawy temat. Jak jak kolejność urodzeń, też Zezanna Teplitz na przykład się tym zajmowała na ZWPS-ie profesor, właśnie jak pisała książki, jak kolejność wpływa na sposób wychowywania i rozwój dziecka, bo to jest też super. Drugie dziecko na przykład jest kompletnie inne niż pierwsze dziecko, niż trzecie dziecko, nie? I stąd jakby oczywiście są te cechy też osobowościowe, temperamentalne, to już inny temat, wiem, ale generalnie jak nawet to, jak rodzice w kolejności, jak te dzieci w kontekście swojego rodzeństwa się rodzą. Ja to widzę też po mojej córce, nie? Że jakby niezależnie od tego, że są kompletnie inni, kompletnie w ogóle, już pomijając płeć, ale są inni, to też to, że ona przychodziła z zebrania, przychodziliśmy, tam jedno było na jednym zebraniu, na drugim, no to z Jurkiem była rozmowa, siadaliśmy i potem pani psycholog nam powiedziała, nam dwojgu psychologom, którzy byli na terapii, w prawie dzieci, powiedziała nam, zobaczcie, nawet zebranie, wracacie i pełna uwaga jest, no bo problemy, nie? Jest na tym, Jurek, teraz porozmawiajmy, nie? A u ciebie, Klara, jak zwykle świetnie. Mogłabyś trochę tam kłopotów porobić, nie? I co to jest dla dziecka oznacza? My cię nie widzimy. To jest nieistotne, nie? I to wiesz, jakby to nam też się oczywiście odbiło, ale jakby to było, Klara, weź coś zrób, weź nabrój coś, weź coś zrób, nie? No weź mi jakąś uwagę, przynieś jakąś uwagę, nie? Mhm. A to było na odwrót, no te same dzieci, nie? Tylko to drugie dziecko, które ciągle jakby, wiesz, no niewidoczne tak, nie? W porównaniu z szczególnie silnym, autorytarnym jedynakiem. Nie zawsze tak jest, bo czasami rodzice mają drugie dziecko, ten, ale najczęściej sam fakt, zobacz, pierwsze skupienie, dziadkowie, mówię po czwarku, dziadkowie, my mamy takie zdjęcie, gdzie nad Jurkiem jest ileś rąk.
Ojejku.
Ci dziadkowie, przytóż tam nie było dalej tak rąk, bo już sobie trochę zmęczeni.
Tak, już, tak.
Trochę też rodzice umarli, nie? Jakby też to jest tak, że zobaczcie, jak gdybym teraz myślał sobie o posiadaniu dziecka, kto by mi pomógł? Wtedy byli wszyscy, dzisiaj nie ma nikogo, nie? Posiadanie dziecka w późnym wieku, kolejny temat do waszej audycji, nie? Ale to jest też inny kontekst, to jest kontekst innego wychowywania dzieci, nie? Niż kiedy się ma 20 lat.
Tak, kiedy was słucham, to pomyślałem sobie, żeby gdyby naszego podcastu, naszej rozmowy wysłał ktoś, kto ma małe pojęcie na temat życia w ogóle w związkach.
To by się przestraszył?
Tak, to raczej by stwierdził, nie, to nie ma sensu.
Ja nie chcę wchodzić w związek, nie chcę mieć dzieci, tak?
Ale po żeby co? Mieć patchwork, wybieram żeby w ogóle mieć dzieci?
W ogóle.
Model szwedzki wybieram.
Tak, nie tylko dzieci. Wszystko jedno, patchwork, nie patchwork.
Ja ci powiem tak,
po co te związki?
Możesz przepłynąć przez życie lekko, ale nie doświadczysz najgłębszych uczuć, jakie są możliwe. Najgłębszej miłości, najgłębszej rozpaczy, po której przychodzi jeszcze większa miłość. Tak? Największego zmęczenia, po którym przychodzi największe wzruszenie, którym jest posiadanie dziecka. Nikt cię tak nie kocha jak twoje dzieci. Nikt, żaden dorosły nie jest w stanie pokochać człowieka jak dziecko, bo to jest miłość bezwarunkowa. I tak samo w drugą stronę. Nigdy nie doświadczysz nigdzie takiej miłości. Więc masz dużo do dźwignięcia, ale to tak jak jest w życiu, słuchajcie. No, jakby no, wiele osób o tym pisało wiersze, tak? Jak nie byłoby rozpaczy, nie byłoby miłości, jak nie byłoby gniewu, nie byłoby ulgi. No. Im bardziej ekstremalnych rzeczy doświadczamy, tym po drugiej stronie też mamy szansę przeżyć to życie no, tak dotkliwie, głęboko, ale też z sensem. Dzieci dają nam gigantyczny sens, ale też nie muszą dzieci nam go dawać, możemy dać go sobie sam.
Pięknie to powiedziałaś, to idealnie będzie pasowało na jakąś rolkę naszą. Taki zamknięty moduł, taki poetycki.
Ale mam ze trzy inne.
O czym będziesz mówić? A, no właśnie, ty już montujesz słuchając. No. O czym będziesz mówić w swoim podcaście?
Dziękuję ci bardzo, że troszkę mnie podpromujesz. Bo tak life poprosiłam no Maćka, żeby na koniec zapytał mnie o Life No Makeup, tak który niewiele ma wspólnego z patchworkiem.
Nieprawda, nie prosiłam. Przecież Maciek sam słuchał, jak jechaliśmy.
Od dawna
no
już.
No dobrze, do was zapytam. Szczerze wam odpowiadam, nie? Tak, no, że nie ściemniam. Nadzieję, tak. Nie, ale też jak mówię o sobie, nie? Że nie ma tu ściemy. No i właśnie o to mi chodziło, że ja od pewnego czasu, bo też musiałam przejść taką szkołę, wiecie, pod tytułem, że się mówi, ja mówię, jestem mądra, jestem pani psycholog, właśnie tu to, szczęśliwie dzieci, jak powinnaś żyć, nigdy nie odnosząc się do tego, czy ja tak żyję, nie? I od pewnego czasu, kiedy już dużo byłam w mediach i dużo przesiedziałam na kanapach, to pomyślałam sobie, że to nie robi ludziom dobrze do końca. Że jakby edukacja edukacją, ale druga rzecz, takie tworzenie takiego, wiesz, wrażenia, że my wszyscy tak świetnie rodzimy, i jesteśmy tacy, wiecie, piękni i w ogóle wymake-upowani właśnie tu a propos tytułu i tak w ogóle wszystko. Pamiętam, opowiem wam, dlaczego to w ogóle się zrodziło. Ja to dokładnie pamiętam, kiedy. Mhm. Byłam młodym psychologiem, przyszłam jako ekspert do Dzień Dobry TVN i były ze mną dwie celebrytki. I temat był, uwaga, kłócące się rodzeństwo. I słyszę nagle, A już miałam taki czujnik trochę. Już miałam dzieci w ogóle, już miałam to ważne. Już wiedziałam, jak jest. Nie? A moje dzieci długo generalnie toczyły wojnę. On jej mówił, że ona jest adoptowana, bo ma niebieskie oczy, a wszyscy tam mamy zielone. A on jej mówił, że ona jest gówniarzem, ona z nimi rozmawia i tak dalej, nie? I słuchajcie, i nagle słyszę w tym świecie, w którym wiem, jak jest, że jedna pani mówi tak: mój tu nie może się doczekać, jak brat wraca, już tak nóżkami tupie i tak rano sobie biegnie no po tej trawce, żeby tego powitać wracającego z przedszkola, bo nie może wytrzymać bez niego. Mówię, no dobrze, no to są takie rodziny, nie? No i druga: ona go tak kocha i on się nam opiekuje, on wózeczkiem z nią jeździ. On z nią jeździ wózeczkiem, bo tak mimo wózka nie popchnął. I sobie pomyślałam, i nagle ja, psycholog, wtedy dostałam pierwszy hejt, nie? Że o, widać, przewzy bez butów chodzi, nie? Ale dostałam taką informację, powiedziałam, ale przepraszam, no u mnie w ogóle tak nie jest, no się tłuką non-stop, wyzywają się i tak dalej, kurde, jak to jest możliwe? No i wtedy pamiętam, że oprócz tego, że ktoś mi napisał: Boże, jak ja pani dziękuję za te słowa, to ja już myślałam, że jestem najgorszą matką na ziemi. Ale potem oczywiście, prawda, w mediach szef bez butów chodzi tytuły. Ale wtedy sobie pomyślałam, że trochę jakby przeginamy w takim lukrowaniu tej rzeczywistości, w opowiadaniu. Szczególnie my wszyscy tu, jak jesteśmy, influencerzy, osoby, które mają wpływ, które mówią do ludzi, które mają odwagę zabrać głos. No to miejmy odwagę też mówić prawdę, tak? Jakby oprócz tego, że mówimy, jak chcielibyśmy żyć, albo jak powinno być, a też ci z książek mogę wam opowiedzieć, to chcę też pokazywać, że nam też się nie udaje i że życie jest życiem, prawda? I że tak naprawdę na naszych błędach, na tych wszystkich właśnie pęknięciach tworzy się też coś bardzo pięknego, bo też głęboko właśnie wierzę, że w kryzysach tworzą się najpiękniejsze rzeczy, no bo wtedy jesteśmy wytrąceni z tej strefy komfortu. I też, nie wiem, no moje życie całe jest jakby od kryzysu do kryzysu, nie? Od kryzysu do kryzysu. Teraz też jestem w kryzysie. Ale to jest właśnie to. I dlatego Life No Makeup, odpowiedź, dziękuję za to pytanie, bardzo ważne dla mnie, jest takim podcastem, którym założyłam, dlatego pierwszy odcinek zrobiłam ze sobą, no bo pomyślałam sobie, że chciałabym mieć takie rozmowy, które są właśnie no makeup life, nie?
Ale czyli będziesz gości zapraszać też?
Tak, no dzisiaj nie wiem, jak będziemy tutaj, dzisiaj jest Dominika Gwit, potem będzie Kasia Grochola. O. Zapraszam takie osoby, które wiem, że nie przyjdą i nie opowiedzą mi: o, mam nowy projekt, wszystko mi świetnie, ekstra podniosłam. Nawet miałam kryzys kiedyś, powiedzą. Dawno temu miałam, dawno, ale dzisiaj to już jest świetnie. No, no to mnie nie interesuje, szczerze mówiąc. Znaczy, interesuje mnie, że świetnie, ale skupmy się na tym, jak było trudno i jak trudno było ci z tego wyjść, nie? I to jakby mając kompetencje psychologiczne.
My widzimy ten wierzchołek góry lodowej, tak. Nie wiemy, ile musieliśmy przejść, żeby do tego wierzchołka nawet pięknego i kolorowego dojść, prawda? No i super, że dochodzimy, nawet jeżeli z niego spadniemy.
Dokładnie.
Prawda? Ale, ale jeżeli nie będziesz próbować, no to na pewno z niego nie spadniesz, tak samo jak się nie wzniesiesz.
Pytanie,
no,
gdzie kładziemy akcenty, nie? No jakby możemy wszystkim opowiadać o tym, wiesz, robić taką całą propagandę sukcesu. Też rozumiem, że trochę się boimy wszyscy kolorowych mediów, które nam wyciągną zaraz po prostu plotkarskie, wiesz, i też nie możemy sobie pozwolić na takie brutalne powiedzenie prawdy: hej, jest mi ciężko dzisiaj, bo zaczniemy, my się uzależy, jest jej ciężko. Ale znajdźmy w tym jakąś równowagę, znaczy miejmy taką odpowiedzialność, żeby też czasem powiedzieć prawdę: hej, słuchajcie, no ja też nie jestem idealna, nie?
Ale wiesz, podcasty to jest właśnie takie miejsce, to jest coś nowego w gruncie rzeczy, podcasty. Na przykład to, co robi żurnalista, no to jest właśnie wyciąganie tej prawdy i szczerości od swoich rozmówców. Też byłaś u niego, nie wiem.
Byłam, jak tak. Myślę, że jeszcze bardziej wyciągam. Tak mi się wydaje. No,
będziemy słuchać w takim razie. Tak.
Tak, ale myślę, że rzeczywiście też byłam, to też jakby miałam takie poczucie, że to jest takie, wiesz, no jakby rzeczywiście próba, żeby sięgnąć głębiej i rzeczywiście on tutaj był takim pionierem.
Znaczy to, tak, właśnie, no jest pionierem i tak. Dlatego o nim wspominam.
Znaczy ja nie lubię,
też byłeś u niego?
Byłem, tak, ale na przykład uważam, że on ze mnie to nie, to po wierzchu było za bardzo. Znaczy nie byłem gotów pewnie na to, że tam grzebał, wiesz, ale tu w moim przypadku nie wyszło.
Ale wiesz co,
twoje zapraszam cię bardzo serdecznie. Spróbujmy.
Będę musiał porozmawiać z partnerką.
Chcę powiedzieć, że podobało mi się też obserwowanie was, bo to masz taką umiejętność, też właśnie patrzysz na Maćka w taki sposób, że jest w tym jakaś taka, słuchajcie, współpraca, nie tylko, nie wiem, jak jest w życiu, to sobie taką prywatę rzucam, ale tak ładnie na niego patrzysz z takim właśnie też zapytaniem, zachętą do włączenia
się.
Podoba mi się ta energia.
Tak. Ja wtedy się czuję przywołany do
że mam zadać odpowiedzi. Pytanie.
Dobrze, jestem gotowy.
Ale tak robi to, tak wiesz, robi dyskretnie. To tak dyskretnie i tak z miłością, chciałam powiedzieć.
Tak, tak. Podoba absolutnie mi się. Też tak uważam. No dobrze, Małgosiu, to bardzo ci dziękujemy.
Dziękuję wam.
Dziękujemy bardzo.
Szybko to przebiegło.
Prawda?
A tyle w ogóle jeszcze o tym,
ile?
Bo jest.
No właśnie, też mam wrażenie, że
rozmawiać.
Ponad godzinę.
Można było, no, dużo, dużo.
Ale jak mówił na koniec, powiem, Kubuś Puchatek do Prosiaczka. No. Bój się i działaj. No.
Bój
nie
się.
Bój się patchworków. Bój się i działaj. Walcz o swoje. Dobre
no i
życie.
Się trzymajmy.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dzięki bardzo.